Rozważymy dzisiaj fragment zapisany w Ewangelii Mateusza w rozdziale 26, od wiersza 36 do 56. Ewangelia Mateusza, rozdział 26. Ewangelia Mateusza 26, od 36 do 56. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów, zastał ich śpiących, mówiąc do Piotra: i tak nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli mnie nie może ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I poszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich i znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: śpijcie dalej i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy stąd, oto zbliża się Ten, który mnie wyda. I gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a wraz z nim liczny tłum z mieczami i z kijami od arcykapłanów i od starszych ludu. A ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc: ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego i uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus: włóż miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jakby się wtedy wypełniły pisma, że tak się stać musi. W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to się wszystko stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Zauważmy w tym fragmencie, na samym początku tego fragmentu, widzimy, to był czas przed męką i śmiercią Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus spotkał się ze swoimi uczniami w ogrodzie Getsemane i zrobił ciekawą rzecz. Mówi już w tym pierwszym wierszu, który czytaliśmy, mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę, będę się modlił. Zostawił tam 8 uczniów w pewnym miejscu i wziął z sobą 3 pozostałych, Piotra, Jana i Jakuba, żeby poszli z nim dalej i zaczął się smucić i trwożyć, modlić się, prawda? I kiedy postąpił dalej, modlił się kilkakrotnie i mówi do swoich uczniów, aby czuwali razem z Nim, w wierszu 38. I kiedy wrócił po pewnym czasie, Słowo Boże nie mówi, ile czasu modlił się Jezus, ale kiedy wrócił, zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I po raz wtóry poszedł się modlić, mija pewien czas i wraca i znowu zastał ich śpiących. Albowiem oczy ich były obciążone. I na Ewangelii mówi, nie widzieli, co mu odpowiedzieć, bo oczy ich były obciążone. Naszedł ich sen, oczy stały się ciężkie, jakby ktoś mówi, odlecieli, prawda? Zamiast wspierać Jezusa, to zostawili go samego. Jezus modlił się w tym czasie. To była jedna z takich najcięższych modlitw jego życia, modlitwa o życie, prawda? Ale Jezus mówi w 41 wierszu, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Czuwajcie, módlcie się. Nie tylko czuwajcie, ale czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Inny fragment mówi, taki wersecik ze Starego Testamentu, mówi ciekawą rzecz. Przypowieść Salomona, 4 rozdział, wiersz 23. Salomon tam mówi tak. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż wszystkiego innego. Mamy czuwać nad wszystkim w swoim życiu, ale najbardziej mamy czuwać nad swoim sercem. Jak mówi Słowo Boże, bo z niego tryska źródło życia. Tak w domu mamy, szczególnie w domach prywatnych, mamy wodociągi, mamy swoje przyłącze do wodociągów i tam czerpiemy bieżącą wodę do picia, do mycia i do różnych potrzeb. I ta woda jest czysta, prawda? Dlaczego? Bo ujęcie tej wody jest czyste. Ona jest przebadane przez sanepid, przebadane przez różne służby. Ona jest oczyszczana, jest uzdatniana ta woda, żeby w kanach płynęła taka właściwa, która by nam smakowała, prawda? Była taka, jak powinno być. Czasami źródło jest zanieczyszczone i wtedy płynie woda, która się nie daje do niczego. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze w latach 90. wcześniej w Warszawie woda w kranach nie nadawała się do picia. Teraz jest dużo lepiej. Pamiętam, kiedyś byłem u jednego kuzyna i mówię, no strojku, zrób mi herbatę. Pytam je, co chcesz się napić? Strojku, zrób mi herbatę, prawda? Zrobił mi herbatę. Zdziwiłem się, że on dwa razy gotuje tą wodę, prawda? No gotuje dwa razy, zrobił mi herbatę. Wiecie, nie dało się pić tej herbaty. Nie dało się pić, taki dziwny posmak miała. Ale patrzę, stały takie baniaczki przy oknie u mojego strojka. Co to jest? A to woda do picia. Taka czysta. Tu niedługo jest, niedaleko jest studnia oligoceńska, ile tam biorę tę wodę, bo ta w kranach to się nie daje do niczego. Jeśli źródło jest nieodpowiednie, to i efekt tego źródła, ta woda, która płynie w kranach, będzie nieodpowiednia. Serce jest na pierwszym miejscu. Ono reprezentuje nasze życie wewnętrzne, nasze myśli, nasz umysł, nasze motywacje, nasze pragnienia. Jeśli ona jest czysta, wtedy to, co wychodzi z serca, też będzie czyste. Też będzie czyste. I jak apostoł Piotr pisał w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, dwa pierwsze wiersze. Drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział, dwa pierwsze wiersze. Czytamy tak. List ten umiłowany, mówi Piotr, jest już drugim listem, który do was pisze, a chcę w nich przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, aby co było osiągnięte, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przekazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Kiedy nawracamy się do Boga, Bóg stwarza w nas serce, wymienia serce z kamiennego na mięsiste i daje nam prawe umysły. I mamy je trzymać w czujności, czyli mamy czuwać, a my one dalej były prawe. Tak? Czytamy o sumieniu. Mamy sumienie czyste, dopóki ono nie zostanie skażone. Wtedy ono jest nieczyste. Jest sumienie takie i sumienie takie, prawda? Mamy dbać o czystość sumienia, mamy dbać o prawość naszych umysłów. Mamy w tym czuwać. A jak to zrobić? Mamy pamiętać na słowa, które mówił Jezus, które wypowiedzieli święci prorocy w imieniu Ducha Świętego, i podane to, co mamy przez apostołów. To czytamy w Słowie Bożym. Mamy na tym wszystkim czuwać przez to, że znamy te słowa i żyjemy tymi słowami. I dalej Ewangelia Łukasza, też w 21 rozdziale, wiersze 34-36, mówią: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Mamy czuwać, aby ominęły nas te rzeczy, które Jezus nie chce, aby nas dotknęły. Czyli mamy być sługami, mamy być tym Kościołem, bo kiedy przyjdzie Jezus, aby nas zabrać, abyśmy byli wśród tych, którzy zostaną zabrani. Mamy czuwać. Tak jest mowa o pannach głupich i pannach mądrych. Mądre czuwały, głupie nie. I dalej Ewangelia Marka, 13 rozdział, od 33 do 37, mówi podobny fragment. I mówi: baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapije, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. I to jest ten fragment, mówi o tym, aby czuwać, aby nie przegapić tego, kiedy Pan przyjdzie po nas, ale sam fakt czuwania jest obecny w całym życiu chrześcijanina. Często czuwanie kojarzy się ludziom z brakiem snu, czyli jak musisz czuwać w godzinach nocnych, bo coś czeka cię, na kogoś czekasz, coś się ma wydarzyć, no i aby tylko nie zasnąć, aby nie pozwolić swoim oczom przymknąć się, prawda? Pamiętam kiedyś, jak w wojsku jeszcze byłem, wracałem z przepustki, na dworze było bardzo zimno, to było chyba, nie wiem, listopad, koniec listopada, bardzo zimno było, w pociągu oczywiście ogrzewanie włączone, ciepło się zrobiło, no i zacząłem drzemać, to była pierwsza w nocy, tak, to była pierwsza w nocy, zacząłem drzemać. Myślę, no obudzę się przed Warszawą, wysiądę na dworcu centralnym, dotrę do jednostki, tam potem w tramwaj, w trolejbus i jestem na jednostce. Jednostkę miałem koło Piaseczna, dotrę. Wiecie, i no i jak to czasem bywa, człowiek się zdrzemnął, odleciał, no i popłynęło, prawda? I obudziłem się na stacji docelowej, której pociąg kończył bieg. Ta stacja nazywała się Łódź Fabryczna, bracia i siostry. Miałem czuwać, prawda? I coś nie wypaliło. Nie wypalił mój plan, jak niektórzy mówią, prawda? Zaspałem. I pamiętajmy, na apostołowie, którzy posnęli, gdy Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane, też Jezus prosił, aby czuwali. Nie robił im zarzutów, mówi, no tylko raz powiedział, tak nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czyli modlił się Jezus godzinę i oni już w tych 60 minutach zasnęli. Jezus prowadził, wiecie, taki dynamiczny tryb życia. Sam nawet nie miał gdzie zdrzemnąć. Nieraz Górę Oliwną odwiedzał i tam całą noc się modlił. A tu apostołowie znużeni i nie mogli z nim czuwać. Ale zobaczmy, Pismo Święte mówi o czuwaniu jako coś, co mamy mieć przez cały czas w życiu chrześcijanina. To jest czuwanie nad czasem, który Bóg nam dał. Bóg dał nam pewną dawkę czasu. I musimy czuwać nad nim, jak ten czas spożytkujemy. Na przykład apostołowie tutaj zdrzemnęli się. Mogli robić coś innego, ale no w tym momencie ci trzej, Piotr, Jakub i Jan, zdrzemnęli się, prawda? Chociaż jak ktoś się wstrzymuje od snu, musi, no pilnuje się, to jakby no ciężko uznać takiego człowieka za bohatera, prawda? Ale kiedy czuwamy nad swoim czasem, który Bóg nam dał, czuwamy nad tym, co robimy każdego dnia i konfrontujemy go z tym, co myślimy i co robimy, tym, co jest napisane przez Słowo Boże. Tym, co jest napisane przez Słowo Boże. I człowiek, chrześcijanin może być, może należeć do dwóch grup ludzi czuwających. Możesz być wilkiem, a możesz być i zającem, prawda? Zając jest zwierzyną, wilk jest myśliwym. I można być jak zając, który skulony pod krzakiem drży, żeby go ktoś nie napadł i go nie zjadł. I często chrześcijanie właśnie są jak zające. Kuli się i czuwa nad czym? Żeby tylko się krzywda nie stała. Żeby go szatan nie wypatrzył i żeby nie zrobił krzywdy. A wilk wychodzi sam na żer, szczególnie w nocy, bo dobrze wilk w nocy widzi, żeby upolować coś. Chrześcijanin powinien być jak ten wilk. Czyli cały czas na tarciu. Czuwanie pozwala nam dostrzec to, co w codziennym zabieganym życiu możemy nie zauważyć. Nie zauważ. Jeśli szukasz zgubionej monety, to jak szukasz? Powolutku, krok za krokiem. Nie widziałem nigdy człowieka, który szuka monety biegnąc, bo nic nie zobaczy. Za szybko biegnie i ujdzie mu coś uwagi, prawda? Jak szukasz czegoś, to schylasz się i wypatrujesz. A jak ostatnio pastor mówi, że szukał drzazgi na swoim palcu, to jedne okulary wypróbował, drugi wypróbował, potem wziął ogromne szkło powiększające swojej żony i wreszcie dostrzegł. Dostrzegł, prawda? kosmosu pewne rzeczy nie zobaczysz, jeśli nie użyjesz pewnych filtrów. Gołym okiem nie da się pewnych rzeczy zobaczyć, prawda? Jeśli czuwasz, zobaczysz pewne rzeczy. Na przykład zobaczysz, o, ten brat zawsze uśmiechnięty, dzisiaj wzrok skierowany na podłogę, taki smutny wzrok, nie uśmiecha się, coś jest nie tak. Pójdę, zapytam, co się dzieje. Pytasz go, a słuchaj, korzonki mnie bolą, albo mam problem z plecami, bolą. Ciężko mi się ruszyć, ledwo na nabrzeństwo dotarłem. Gdybyś nie czuwał, nie patrzył, nie chodzi mi patrzenie z ciekawości, prostej ciekawości, żeby coś tam wypatrzeć, o, zobacz, bluza brudna, do kościoła przyszedł w bluzie. Nie o to chodzi. Czuwasz, aby zobaczyć, czy ktoś czegoś nie potrzebuje. Jest wiele form czuwania. Gdy czujności zabraknie tego czuwania, możemy przeżyć życie w pełni doskonałości, ale w doskonałości obojętności na wszystko. Obojętności na wszystko. I to nawet nie z naszej złej woli. Po prostu nie czuwamy. Mamy tylko wzrok i myśli skupione na jednym, reszta na boki nas nie interesuje. Choć Słowo Boże mówi, jedni drugim brzemiona noście. Jeśli by nosić komuś czyjeś brzemiona, musisz wiedzieć, że on ma te brzemię. Musisz zapytać, musisz z nim porozmawiać, musisz go zobaczyć, prawda? Jak mówi list do Efezjan, 6 rozdział, wiersze 18-19. List do Efezjan, 6 rozdział, wiersze 18-19. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. To, co mówiłem. Czuwasz i patrzysz, czy komu ktoś nie potrzebuje pomocy. Możemy zamknąć się w sobie i uznać, że nikt nie potrzebuje pomocy. Nikt. Ale zbór to jest taka grupa ludzi, że każdy potrzebuje czegoś od kogoś. Nie ma tu idealnych ludzi, doskonałych. Jezus był doskonały. On nie potrzebował niczego. Był doskonały. Ale przyszedł na świat i stał się sługą, aby pokazać, że sługa usługuje innym, czyli czuwa i patrzy nad innymi, żeby im coś dobrego uczynić, żeby im pomóc w jakiejś sytuacji. Czuwanie jest nieodłącznym atrybutem mądrości. Mądry człowiek wie, że ma dążyć do królestwa, które nie jest z tego świata. Tak Słowo Boże mówi. Mamy dążyć do królestwa, które zwie się niebieskim albo królestwem niebios. A czuwanie ma zapobiec temu, aby mimo woli nie zrobił sobie tego królestwa tu i teraz i nie nazwał siebie królem. Czyli nie mówimy do siebie, wiecie, ja jestem królem. Chodzi o własne ja. Czuwanie zapobiega temu, że tu już nie odbieramy sobie nagrody, tylko czekamy, aż Bóg nas będzie nagradzał. Czuwanie pozwala oprzeć się też pokusie zła. Jak mówił Jezus, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Szatan to jest taki ktoś, który nigdy nie śpi. To jest stworzenie, tak, ale to jest duch. Człowiek potrzebuje snu, bo jest zmęczony, duch się nie męczy. Czytamy w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, wiersz 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Szukając kogo pochłonąć. Wiecie, jest takie super urządzenie militarne w wojsku, idealnie się przydaje, czołg. Szczególnie w II wojnie światowej. Armia niemiecka świetnie to urządzenie wykorzystywała. Czołg. Wiecie, i czołg mówi, no to jest super, to jest, wiecie, urządzenie ofensywne, świetnie opancerzone, waży o prawie 40 ton, zależy od modelu, ale ma jedną słabość. I właśnie na wojnie przeciwnicy, na których czołgi szły, żeby ich zniszczyć, szukali właśnie słabego punktu. I czołg ma zawsze dwa miejsca słabe. No tak, dwa dokładnie ma słabe. Podwozie i tył. Z przodu masz płyty pancerne, nierzadko grubości 25 mm. To często jak czołg brał na siebie ostrzał, to pociski pancerne się odbijały od tego czołgu, ale tył i spód były cienka blacha, praktycznie mówiąc. I jaki by czołg nie jechał, Przykład Niemcy mieli świetne czołgi Tygrysy, olbrzymie takie ciężkie czołgi Tygrysy, ale kiedy obszedłeś, dało ci objechać czołg od tyłu, nie potrzebowałeś dużego działa, żeby ten czołg zniszczyć. Bo tył miał nieubezpieczony. Tył miał nieubezpieczony. I zauważmy, czuwanie znaczy też założenie pełnej zbroi Bożej. A zbroja Boża nie ma tyłu osłoniętego. Bo Bóg nie przewidział, że chrześcijanin będzie się cofał. Chrześcijanin miał iść do przodu. Izraelici, kiedy podeszli pod Jordan, pod przewodnictwem Jozuego, mieli przejść przez Jordan i mieli zdobyć ziemię obiecaną. No trzy plemiona, 2,5 plemiona oczywiście objęły tereny po wschodniej stronie Jordanu, ale resztę Izraela objęła tereny po zachodniej stronie Jordanu. Jozue miał pójść i miał te tereny zdobywać. One same nie przyszły. Trzeba było je zdobyć. Izrael dzięki Bogu zdobył te tereny. Ale zauważmy, list do Efezjan, 6 rozdział, od 13 do 17, mówi tak. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie wtedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, które będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Jedyna rzecz z ekwipunku Bożej zbroi jest defensywna, może też służyć do ataku, ale głównie defensywna to jest tarcza. Ona gasi ogniste pociski złego. To jest tylko do obrony. Reszta to jest do ataku. I dalej pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersze od 5 do 10, czytamy: wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przybice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim byli. I ostatni wiersz, niektóre słyszałem takie teorie, że Bóg zezwala, abyśmy spali. Bo czy czuwamy, czy śpimy, tak, będziemy z Jezusem. Nie, ten werset w ogóle o tym nie mówi. Jeśli w tym wersecie jest mowa o spaniu, to jest mowa o umarłych dla Chrystusa. Czy czuwamy, czyli żyjemy, i czy śpimy, czyli umarliśmy dla Chrystusa, razem z Nim będziemy żyć. Czyli jeśli przyjdzie Jezus, nas żyjących weźmie do siebie, zabierze do Kościoła, ale też tych, co umarli w Chrystusie, Bóg też zabierze. I właśnie o tym jest mowa tutaj. O tych śpiących w ostatnim wersecie. Ale zauważmy jedną rzecz. Przywdziejmy pancerz wiary i miłości oraz przybice nadziei i zbawienia. Przybice to jest coś, co mocujemy na głowie. Nasze serce, jak czytaliśmy w tym fragmencie, w przywieści Salomona, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Bóg mieszka w naszym sercu. Nasze myśli wychodzą z serca. Nasze motywacje, nasze pragnienia, jakby nasze serce kieruje naszym życiem, prawda? Jeśli Bóg w naszym sercu mieszka, to jest super. Ale jeśli Bóg nie mieszka w naszym sercu, Słowo Boże mówi, nasze serce może nas zwieść. Nasze serce może nas zwieść. I tu czytamy, że przyłbica nadziei i zbawienia to jest coś, gdzie są nasze myśli. Jeśli podejmujemy decyzję w myślach, będziemy czuwać, to musimy być napełnieni wszystkim tym, co powiedzieli święci prorocy, napełnieni przykazaniami Pana i wszystkim tym, co powiedział Duch Święty przez apostołów. Cała Biblia. Musimy być tu myśli opasane prawdą, musimy mieć. Wtedy będziemy czuwać i nie popadniemy w pokuszenie. Będziemy czuwać i nie popadniemy w pokuszenie. Czyli musimy mieć duchowe oczy otwarte. Nie wiem, czy na pewno zauważyliście, w środę modlimy się, szczególnie jak jest modlitwa o służby w Kościele. I tak, tutaj przychodzą osoby pojedynczo, modlimy się i są osoby w społeczności, ja do nich też należę, że na przykład tak, stajemy z mikrofonem, najlepiej to większości bracia, siostry, którzy się modlą, mają oczy zamknięte. Wiecie, ja powiem, jak za mną się dzieje. Ja się modlę, tak tu staję, modlę się i tak trwa to 5 minut i otwieram oczy i tak, co jest, myślę? Przecież niby zacząłem, stałem prosto do sali. I tak wiele osób tak samo ma. Zamykasz oczy i pamiętam raz, to było parę lat temu, o tak, oczy otworzyłem, amen. Ojej, myślę, co to? Kiedy ja się obróciłem? Przecież niby stoję. Tylko Zbyszek zauważyłem, jak stanie, jak przybity, nie ruszę się ani z miejsca. Czyli dlaczego? Bo oczy masz zamknięte. Skupiasz się na czym innym i oczy masz zamknięte. Duchowy musi mieć oczy cały czas otwarte. Wtedy jak atakuje nas szatan, nie obrócimy się do niego tyłem. Nieświadomie do tego się tyłem nie obrócimy. Bo duchowo będziemy mieli oczy otwarte, będzie widzieć. Dlatego Słowo Boże mówi, szatana, pomysły, szatana, zabiegi są nam dobrze znane. Bo widzimy, to wszystko widzimy. W ciele, jak zmęczeni jesteśmy, jest noc, po naszych obowiązkach możemy się zdrzemnąć. To jest normalne. Ale duchowo cały czas musimy mieć oczy otwarte. Bo szatan cały czas chodzi wokół nas, jak lew ryczący, szukając kogo pochłonąć. Chodzi wokoło nas. Zauważyliśmy? Nie chodzi obok nas, tylko wokoło. Aby nas obejść i dostać w plecy, byśmy dostali w plecy. Bo od przodu mamy tarczę. Zauważmy, może możemy sobie pisać w internecie. To często Jezus odnosi się do uzbrojenia, które w tamtych czasach było aktualne, czyli z reguły uzbrojenia legionów rzymskich. Oni taką formację mają, możemy się znaleźć w internecie. Formacja żółwia. To nie jest wycana z farsy, to jest fakt. Jak oni się ustawią na formację żółwia, to są przód, każdy ubezpiecza tarczą swego, obok sąsiada. Wtedy nie ma gdzie nic się wcisnąć, gdzie idą z włócznią, strzały nie ruszą, bo są tarczami i góra, przykryci są, i boki z każdej strony. Jeśli mamy tarczę wiary, tylko tarczą możemy gasić pociski złego. Tylko tarcza jest od tego. Ona jest na tyle duża, na tyle mocna, że ona może zgasić, ale musimy przybicę mi zbawienia, oczywiście przybica nie jest taka, że ja założysz i nic nie widzisz, chyba że ją tył naprzód nałożysz, wiecie? Ale jak założysz no, prawidłowo, to widzisz. To widzisz. Mówię oczywiście o duchowej zbroi. Taką duchową zbroję miał Dawid. Młody Dawid, który walczył z Goliatem. Dawid miał zbroję fizyczną. Ten Goliat miał zbroję fizyczną. Miał miecz, miał włócznie, miał, wiecie, włócznie o drugim takim dużym grocie, miał hełm, pewnie i tarczę może miał, taką mniejszą, taką zaczepną, bo były tarcze duże i małe. Duża była do obrony, a mniejsza była taka do walki, zaczepna, bardziej okrągła. A Dawid z czym szedł? Dawali mu zbroję, a dla niego było za ciężko, on nie dał rady stać nawet. Kilkunastoletni człowiek dostaje zbroję, która waży może około 40 kilo, nie znam się, tak myślę, że tyle waży, bo tyle waży teraz ekwipunek naszego żołnierza, który teraz są na wyposażeniu. Dawid mówi, nie dam rady na tym chodzić. Zdjęli z niego tą zbroję i Dawid mówi, ja tylko wezmę parę kamieni i swoją sproce. Tak to fizycznie wyglądało, ale w duchu jak to wyglądało, gdybyśmy mogli zobaczyć, jak w duchu wyglądało, to Goliat był golas, a Dawid był ubrany w zbroję. Tak to w duchu wyglądało. I Jezus mówi, mamy ubrać się w tą zbroję Bożą, która w duchu jest w 100% skuteczna, jeśli jest prawidłowo założona i jest prawidłowo zastosowana. I jest kompletna. Co z tego, że będziesz miał tarczy, miecz, albo bez przebicy? Dostaniesz w łeb i padniesz, prawda? Co z tego, że będziesz miał miecz, będziesz miał przybicę, a nie będziesz miał tarczy? A będziesz miał tarczę, a nie będziesz miał miecza. Musi być kompletna zbroja. Musi być zbroja kompletna. I kiedy my będziemy to robić, co do nas należy, jeśli chodzi o czuwanie, wiedzmy, że Bóg też będzie robił. Bóg też będzie robił. Czytamy w Księgach Przypowieści, 20 rozdział, wiersz 27. Pan czuwa nad tchnieniem człowieka, bada wszystkie tajniki wnętrza. To, że żyjemy, to, że nie jesteśmy atakowani przez szatana teraz, Bóg czuwa nad wszystkim. Bóg nad wszystkim czuwa, nad naszym bezpieczeństwem, nad naszym błogosławieństwem. Ale najlepszy fragment to jest Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział 11 i 12. Doszło mi słowo Pana tej treści, mówi Jeremiasz. Co widzisz, Jeremiaszu? Bóg mówi do niego. Odpowiedziałam, widzę gałązkę drzewa migdałowego. I słuchajcie teraz. Wtedy Pan rzekł do mnie, dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Mamy wiele obietnic od Boga. I na niektóre czekamy i czekamy, i się doczekać nie możemy. A tu jest obietnica, Bóg mówi, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Bóg czuwa nad tym. Człowiek zasypia, Bóg nie zasypia. Człowiek się męczy, Bóg wręcz przeciwnie. Człowiek jest osłabiony, Bóg jest zawsze mocny. Bóg jest zawsze mocny. Bóg, wiadomo, na 1000% swoją jakby działkę tego działania zrobi. I zrobił. Znaczy, że dał swojego syna na krzyż. My musimy też dbać o to, aby czuwać. Aby nie iść przeżyć, o, jakoś to będzie, jakoś to będzie. No jakoś to będzie, prawda? Wchodzisz na autostradę 8-pasmową, na przykład w Los Angeles i chcesz przejść na drugą stronę, a przejście dla pieszych tam niedaleko. Przedtędy, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Demony jeżdżą, prawda? A ty idziesz, o, tam chcesz, jakoś to będzie. Jak będzie? Pierwszy samochód to będzie twój, jak cię trafi. Nie możemy po matku, musimy czuwać, kiedy możemy wejść, kiedy nie. Kiedy Bóg nam pozwoli, to wtedy pójdziemy. Musimy czuwać nad tym, co mówi Bóg, musimy Go słyszeć, musimy czuwać nad tym, co potrzebuje brat i siostra, musimy czuwać nad tym, aby zwyciężyć pokuszenie. Pokuszenie zawsze będziemy. Przez szatana, przez nasze ciało. I szatan czasami jest jak woda, wiecie? On szuka naszego słabego miejsca, gdzie uderzyć. Woda to jest taka substancja, która szuka jakiejś szpary, jakiejś szczeliny, jakiegoś pęknięcia i tam pójdzie. I tam pójdzie. Odkręcasz kran w domu, coś jakieś słabe ciśnienie. Co to się dzieje? Zachowujesz piwnicę, a piwnicy po kostki wody. Na dole rura poszła. I woda oczywiście nie pójdzie na górę, tylko pójdzie tam, gdzie jej wygodniej. Gdzie jest szpara. Szatan szuka zawsze miejsca, gdzie jesteśmy słabi. Czyli gdzie możemy być słabi? Nasze tył. Nasz tył. Izrael wyszedł z Egiptu, poszli na pustynię. Co się działo z tymi, co szli z tyłu, co się ociągali? Co się stało z nimi? Zostali wybici przez Amalekitów. Symbol szatana, demonów. Szli z tyłu. A cały Izrael, ci najsilniejsi żołnierze izraelski, szli zaraz za Mojżeszem. Bóg daje nam zbroję, abyśmy je używali i szli do przodu, parli do przodu. Bo jak mówili do Hebrajczyków na koniec, kto nie idzie do przodu, oczywiście powiesz, no ja się nie cofam, ja tylko stanąłem. Ale Duch Święty jest jak rzeka, Duch Święty płynie. Jeśli staniesz w wodzie, no tak staniesz, tu już jakbyś się cofnął, bo woda dawno popłynęła. I potem tego miejsca już ciężko jest nadgonić. I list do Hebrajczyków mówi, koniec 10 rozdziału, ci, którzy się cofają, to giną i Bogu się nie podobają. A jak mówi rozdział 11, chyba 6 wiersz czy 5, a ci, którzy wierzą i zachowują duszę i Bogu bardzo się podobają. Czyli ci, którzy czuwają. Zachęcam na wszystkich do czuwania, bracia i siostry. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.